A jak wyrzucić to wszystko i zamieszkać na Antarktydzie?
Po etapie researchu, który głównie polegał na spotkaniach z pracownikami kopalni, geologami, nastąpiły warsztaty z przyszłości z Krzysztofem Popiołkiem. W trakcie warsztatów zastanawialiśmy się, na czym będzie opierał się teatr za 100 lat, jakich środków będzie używał, jak ta dramaturgia będzie odpowiednia w tych nowych teatralnych formach, i zajmowaliśmy się głównie tym.
Nie ma chyba w tym momencie ważniejszego tematu, jeśli chodzi o dynamiczny rozwój nowych technologii, ich wpływ na struktury opowieści, o tym, jak wyobrażamy sobie świat, jak go widzimy, jak chcemy o nim opowiadać. To jest z jednej strony pytanie o tym, jak opowiadać świat w XXI wieku, ale to jest pytanie o przyszłość, bo człowiek, który nie myśli o przyszłości, generuje przyszłość bez człowieka. Z jednej strony oczywiście mamy nowe technologie, mamy myślenie metaversum, czyli próba przeniesienia i bezpośrednich doświadczeń, ale też próba przeniesienia się do rzeczywistości wirtualnej i zagospodarowania nowych cyfrowych przestrzeni. Z drugiej strony to trzeba być bardzo ostrożnym z tymi narzędziami przyszłościowymi, bo przyszłość za dwa dni może już być nieaktualna, więc to, czym próbujemy zająć się na warsztatach, to jest śledzenie trendów, próba przyjrzenia się temu, co dzieje się w laboratoriach technologicznych, ale też to, jak wygląda repertuar na scenach świata w tym momencie, od Maroko po Japonię. Jakie są repertuary festiwali teatralnych międzynarodowych. To nam może dać próbkę obrazu tego, jak za chwilę może wyglądać teatr.
Jak się tylko dowiedziałam o tych warsztatach, to chciałam na nich być, dlatego że też jestem trochę zainteresowana taką przyszłością, tym, jak to będzie, naprawdę. Bo wydaje mi się, że już jesteśmy w takim, na takim etapie, że już w pewien sposób jesteśmy w jakiejś tam części tego procesu. I ja myślę, że będzie tutaj nastąpił jakiś regres, ale no po prostu jestem tym zainteresowana. A jeśli chodzi o przyszłość teatru, to ja jako aktorka bardzo chciałabym mieć taką technologię, która pomogłaby mi przeobrazić się totalnie w jakąś postać zupełnie inną, dlatego że mam pewne, prawda, predyspozycje sylwetkowe, których nie jestem w stanie teraz przeobrazić, a chciałabym móc gdzieś tam być widoczna w jakiejś tej przestrzeni, nie wiem, właśnie tego VR czy czegoś takiego, na zasadzie, że ja się poruszam, ale gdzieś jednocześnie dla innych widzów jest to zupełnie inna osoba. Tak jakby ze mną w środku, ale coś takiego to odstrzelonego by mi się podobało.
Warsztaty zainteresowały mnie z takiego powodu, że teatrem interesuje się od paru lat i uważam, że właściwie tuż po pandemii. Był to już dosyć zdigitalizowany czas, i pokazał nam częściowo, jak teatr może funkcjonować bez fizycznej widowni, bodaj, chociażby. Uważam, że przyszłość teatru rysuje się dosyć mimo wszystko tradycyjnie. Cała technologia będzie bardzo, bardzo dobrym narzędziem, żeby rozszerzyć całe wrażenia widzów z odbioru sztuki. Uważam, że nie będzie takiej wyraźnej granicy, kiedy zorientujemy się, byliśmy w przeszłości. W przeszłości to jest proces, który będzie następował latami i właściwie już trwa.
W gruncie rzeczy te warsztaty to są ćwiczenia z wyobraźni, ale też bardzo bliskie jest mi myślenie nie tylko o technologiach, bo co do zasady eksperci zgadzają się, że sam rdzeń teatru, czyli obecność aktora i opowieść nie ulegną zmianie. Teatr jako medium przetrwał 2000 lat i wydaje się, że samo centrum, samo jądro teatru się nie zmieni. Natomiast są za nami rewolucje technologiczne. Czy to prasa, pojawienie się prasy drukarskiej, czy pojawienie się elektryczności, przejście z oświetlenia świecami na oświetlenie elektryczne w teatrze. To były rzeczy, które miały wpływ na to, jak teatr wygląda dzisiaj. Ale można próbować wyobrażać sobie też i tym ja się zajmuję i tym próbuję podzielić się, chciałbym podzielić się z uczestnikami. Próba wyobrażenia sobie uniwersum spektaklowego, to znaczy stworzenie spektakli, które odnoszą się do siebie wzajemnie, w których bohaterowie pojawiają się, w których pojawiają się nawiązania, w których rozwijane są kolejne modulacje scen, w których linkują się światy sceniczne i spektakle. To nie jest tak, że w ramach jednego spektaklu zamykamy świat przedstawiony, ale te spektakle odnoszą się do siebie i ja to nazywam modulowaniem opowieści czy wariantowaniem spektaklu.
Jak sobie wyobrażam przyszłość teatru, wyobrażam sobie, że będą to bardzo proste historie oparte na emocjach, które nie będą miały żadnej rozbudowanej struktury dramaturgicznej, tylko będą mega prostymi, zwięzłymi historiami.
Z jednej strony bardzo bym chciała, żeby nie tracić tej klasyki i realizmu i naturalizmu, ale z drugiej strony bardzo bym chciała, żeby była opcja odtwarzania snów i zobaczenia ich w teatrze i żeby był teatr dla jednego widza, który może wejść w świat wśród aktorów. I też, żeby można było cofać się w czasie albo działać na zasadzie z przyszłości do przeszłości, ale takim ruchem wstecznym. O.
Ja sobie wyobrażam przyszłość taką, że będą samochody bardzo szybkie, które unoszą się nad ziemią. W przyszłości chciałbym pracować jako geograf i podróżować po całym świecie. Teatr sobie wyobrażam, że mam bardzo ciekawych aktorów, którzy wykonują bardzo ciekawe role, jako na przykład dramatycy, kawalarze i tak dalej.
Sama jestem też bardzo zainteresowana tym, jak by to wyglądało tutaj w teatrze. Wystawić coś, co by wiązało się z przyszłością, z czymś, co dla większości osób jest poza zasięgiem. Jeżeli o mnie chodzi, to dla mnie teatr przyszłości to jest taki teatr nowoczesności. Boję się, żeby ludzie nie byli wykluczeni przez choreogramy, przez roboty, bo jednak technika idzie bardzo mocno do przodu. Poza tym obawiam się też, czy świat mowy nie pójdzie do zapomnienia, bo jeżeli zastąpimy to hologramem, zastąpimy to robotem, podłożymy, nie wiem, przez adaptację jakiś inny głos, można zapomnieć, jak brzmi inny głos, tak? Głos męski, żeński, dziecięcy, chociażby. Ale chciałabym też się dowiedzieć, jak w przyszłości będą wyrażane emocje. Czy kolorystycznie, czy przez przemoc będzie przez bijatykę pokazana chociażby, czy na przykład przez ciemne kolory, nie wiem, czarny, granatowy jako zło, tak? Miłość jako czerwień, róż, zieleń jako spokój, tak? Także to są chociażby te przypadki, które mnie tutaj przyprowadziły i zainteresowały, żeby uczestniczyć w tych warsztatach.
Było naprawdę bardzo ciekawie, dlatego spotkaliśmy się w takim szerokim gronie dzisiaj, myślę, wszyscy. Nie, tak poważnie mówiąc, naprawdę było to coś bardzo zaskakującego, mimo że wydaje mi się, że jakoś tam interesuję się trochę takimi rzeczami, jakimiś nowymi, które się dzieją też w teatrze, a mimo to byłam naprawdę bardzo zaskoczona tym, co pokazał nam Krzysztof, co się dzieje na świecie, w tej dziedzinie i tak jak mówiłam, wydaje mi się, że czy nam się to podoba, czy nie, musimy to śledzić, bo za chwilkę zostaniemy gdzieś tak daleko w tyle, że zniknie nam teatr zupełnie, że nie chcę może, żeby on się stał jakiś taki przesadnie nowoczesny, cyfrowy i tak dalej, ale właśnie obawiam się, że jeżeli nie będziemy tego śledzić, nie wejdziemy w to, nie wypróbujemy tego, to staniemy się tak jakoś archaiczni, że przestaniemy chyba potrafić przekazywać te wszystkie emocje i myśli, które chcielibyśmy przekazać.
Mam wielką radość i przyjemność podróżowania po świecie i oglądania, jak zmienia się repertuar czy forma spektakli w zależności od szerokości geograficznej. Zupełnie inaczej wygląda teatr w Tbilisi, w Teheranie, w Tangerze, inaczej w Tokio. Myślę, że to, że można stamtąd przywieźć pewne wnioski i próbować brać udział w tym, co się w tych procesach, które się na świecie w tym momencie dzieją.
Jaki powinien być ten teatr w przyszłości? Nie to całkowicie cyfrowy, więc rozumiem jaki.
Imersyjny, jak mówiliśmy. Taki, który by docierał do jak najszerszej liczby ludzi, może właśnie korzystając z tego, co widzieliśmy przed chwilą, tak? Że możemy sobie usiąść u siebie w domu i obejrzeć dzięki, nie wiem, okularom czy czemuś podobnemu spektakl w zupełnie innym kraju. I to byłoby może fajne w towarzystwie właśnie kogoś, przyjaciela, z którym na co dzień nie możemy się spotykać, bo też mieszka w zupełnie innym kraju, tak? I możemy razem oglądać jakiś super spektakl gdzieś tam, bardzo niszowy albo bardzo, bardzo znany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Albo właśnie taki już zupełnie kosmiczny, w którym zagramy z jakimś androidem albo ze zwierzakiem, nie? W każdym razie no, korzystający z tego wszystkiego, co się dzieje, bo za chwilkę wydaje mi się, zupełnie młodzi ludzie mogą nie rozumieć, co my tutaj w ogóle robimy i dlaczego tak dziwnie, dlaczego nie tak... Dlaczego nie opowiadamy tych wszystkich historii w taki sposób, który im by się podobał i który oni by lepiej rozumieli.
Głównym założeniem konkursu rezydencji literackiej w ramach projektu Zapracowani w przyszłość było napisanie koncepcji dramatu opierającego się o pracę w przyszłości. Ja wyszedłem od 12 prac Herklesa, ale chciałem poszerzyć trochę perspektywę i dodałem do niej kontekst Antarktydy, a konkretnie Ziemi Mary Bird. Maria Bird była żoną pioniera odkrywcy Antarktydy Richarda Birda, który jej imieniem nazwał część lądu, do której żadne państwo nie posiada roszczeń terytorialnych, więc stwierdziłem, że będzie to ciekawym kontekstem do rozpoczęcia refleksji o wolności od pracy, wolności do pracy. Tak zaczęliśmy cały proces. Paweł Sablik ten spektakl reżyseruje. Aktorzy też mieli duży wpływ na poszerzanie scenariusza. Praca nad postaciami pozwalała wychodzić od monologów przez przekrój postaci i poszerzanie ich w kontekście całej historii. Dodatkowym kontekstem projektu Zapracowanie w przyszłość było spotkanie panel dyskusyjny Agnieszki Szpili i Katarzyny Kasi, w trakcie którego dyskutantki zastanawiały się nad przyszłością pracy, nad tym, czy dochód gwarantowany ma sens, czy praca sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi, i myślę, że mocno poszerzyło to nasz kontekst i w pracy nad spektaklem, i w pracy nad całym projektem.
O pracy mamy rozmawiać i właściwie to jest nasza praca dzisiaj wieczorem, żeby porozmawiać tutaj o pracy, po tym, co zobaczyliśmy wszyscy razem. Ja ci na początek chciałam, Szpilo, zapytać tak bardzo niezobowiązująco. Ty lubisz pracować?
No, to jest jedno z najtrudniejszych pytań w moim życiu, bo ja mam taką sytuację rozdarcia jakby dużego. Z jednej strony orientuję się, jakie są trendy, jeśli chodzi o pracę w dzisiejszym świecie, czyli chodzi o to, żeby pracować jak najmniej i mieć więcej czasu na tak zwane życie i łapanie sensu tego życia poza pracą, czyli odejście od takiego protestanckiego, można powiedzieć, trybu pracy, gdzie praca jest rodzajem modlitwy, a kult pieniądza napędza tylko nasze pragnienia i stawia nas w sytuacji, w której musimy pracować coraz więcej. Więc orientuję się, że jakby to wszystko idzie w taką stronę i bardzo bym chciała, żeby tak było. Jednak mam też taką perspektywę jakby z drugiej strony, że wiem, że dla kobiet w tym kraju ten kierunek nie będzie za dobry, ponieważ jeśli nie ustalimy teraz nowych reguł gry i nie nazwiemy pracy domowej pracą i nie przyznamy za to wynagrodzenia, albo inaczej nie rozdzielimy obowiązków, to my będziemy mieć o wiele gorzej zostając w domu, bo wtedy na nas, my będziemy jakby pracować znacznie więcej niż mężczyźni, a na przykład perspektywa bycia matką osób z niepełnosprawnością, tak jak ja jestem, powoduje, że zabetonujemy na kolejne dziesięciolecia model matki Polki w tym kraju, który moim zdaniem na najgłębszym poziomie ten kraj rujnuje. Dla mnie nie ma nic bardziej rujnującego w tym kraju niż model matki Polki i wpisywanie w ten model kobiet, więc jakby praca jest dla mnie jednocześnie rodzajem wyzwolenia, aczkolwiek kłóci się z tą moją antykapitalistyczną postawą, więc ja jestem w takim bardzo dużym jakby konflikcie. Jestem bohaterką tragiczną w dużym konflikcie.
Ja mam wrażenie, Sławomira Walczewska pisała o tej matce, która karmi, o tej matce Polsce, która po prostu jest aprowizacyjna i ona wprowadza tym, z jednej strony ona karmi i wszyscy muszą być nakarmieni, ale to też jest terror karmienia, bo wszyscy muszą usiąść do tego stołu i zupa ci wystygnie zaraz, wstawaj, jajka ci usmażyłam, stygnie ci jajecznica, musisz, cały czas coś stygnie, cały czas jest właśnie to wchodzenie w te kolejne powtarzania i ona przychodzi, te chciaty wdźwiga po tych schodach, ucheta się strasznie, wszystko kupi najlepsze, jak najbardziej lubisz, ci ugotuje. I to jest piękne i wspaniałe, i to jest ciężka praca, i tam jest dużo afektu i takiej emocji dobrej, no bo to jest z miłości gdzieś tam, ale jest też dużo miłości złej.
Oczywiście.
Jest dużo takiego terroru, że ja ci taką zupę ugotowałam, a ty gdzieś latałaś, nie przyszłaś, nie zjadłaś. Stała zupa, wystygła ci.
Tylko pytanie
to już nie
jest
będzie
takie,
dobra czy... zupa, to już jak odgrzeje ci, to już nie będzie taka sama dobra zupa.
Oczywiście.
Mogłaś się nie spóźniać.
Tylko pytanie jest właśnie takie, czy my zajmujemy się tym domowo, bo lubimy, czy dlatego, że nie dopuszczono nas do żadnych innych gałęzi, w których mogłybyśmy wykonywać coś innego lub w inny sposób, tak? I jeżeli mogłybyśmy stanowić większość, czy nie wiem, reprezentować w takiej samej, znaczy po prostu mogłybyśmy robić w parlamencie różne rzeczy, mogłybyśmy robić w różnych zawodach, mogłybyśmy robić w różnych strukturach. Ale
nie byłabyś taką piękną matką Polką, jakbyś była w parlamencie. Matka w parlamencie to znaczy, że ona wyszła z domu, że ona zostawiła swoje dzieci, że one nie mają zupy, że one biegają gołe, bose i niezadbane. A ona jakieś mamrzonki się realizuje.
Znaczy ja mam ogólnie myślenie, nie chciałam, żeby ta dzisiejsza rozmowa zeszła na tor macierzyński, ale... No, jakby myślę nad tym, że to nowe pokolenie, młode, no nie rozmnaża się również z tego powodu, że jak patrzę na to, co sobie urządziło moje pokolenie i wcześniejsze, to po prostu tego nie chcę. Po prostu nie chcę tak żyć. I ja mam bardzo duży szacunek do tych ludzi, że oni rozpoznali jakby wadliwość tego przywiązania w umyśle do płodzenia, bycia rodzicem i właśnie lokowania tam. O tym też mówię w heksach teraz dla teatru dramatycznego, że zafiksowałyśmy się my kobiety na tym, że rodzenie czy płodzenie odnosi się tylko do dzieci. Przecież ja rodząc tekst, nowy model iPhone'a, jeżeli byłabym inżynierem, nie wiem, ja chciałabym rodzić inne rzeczy po prostu. Ja mam to szczęście, że mogę rodzić teksty. I to są moje dzieci. Tak samo jak Helena Milena Jagoda, ja zradzam z siebie, twórczość jest rodzajem rodzenia, ale tak samo ktoś, kto otwiera zakład, w którym szyje sukienki, czy projektuje, czy pani, która otwiera ciastkarnię, czy robi te ciastka, to jest rodzaj rodzenia. I to są też rodzaje, po prostu nie myślmy o tym, że płodzić i rodzić można tylko te dzieci.
Jeżeli chodzi o myślenie o tej pracy kobiet, ja sobie też myślałam o tych zawodach, które są prestiżowe i w których się bardzo dużo pieniędzy zarabia. Tak było na przykład z informatykami. Pierwsze informatyczki, computers to były kobiety. I to wtedy nie była jakaś super płatna praca, właściwie nie wiadomo było, co z tego wyjdzie, ale to te pionierki informatyki to były dziewczyny. A jak się okazało, że w tym jest przyszłość,
zostało to
całkowicie przejęte. Całkowicie ta fajna praca została zawłaszczona. I to jest, wiesz, pytanie o przyszłość pracy kobiet. Czy te przestrzenie prestiżu, jak myślisz, czy one będą możliwe do odzyskania? czy też zawsze będzie tak, że będziemy wypracowywały sobie te nowe przestrzenie, będziemy, właśnie teraz bardzo się mówi o tym, że sztuczna inteligencja może bardzo dużo zrobić, ale tej pracy afektywnej nie jest w stanie wykonać. Ona nie może otoczyć czułą troską, ona nie wysłucha, ona nie ma empatii w takim ludzkim sensie. I tu się mówi, no i tu jest przyszłość pracy kobiet, bo my jesteśmy takie afektywne, takie empatyczne. Gdzie jest przyszłość pracy kobiet?
Wiem, że zabrzmi to nie dla Państwa jakoś dziwnie, ale w mojej głowie od jakiegoś czasu rodzi się taki koncept, aby kobiety na świecie tworzyły jakby swoje struktury mafijne, ale nie chodzi o dystrybucję narkotyków i broni, tylko chodzi o to, abyśmy nie próbowały przejąć organizacji, które ustrukturyzowane są w sposób hierarchiczny, bo tam nie przejmiemy tego już. To już jest spalone moim zdaniem, tylko po prostu organizowały się bardziej w jakieś takie kolektywne grupy lokalne i współpracowały ze sobą w ramach takiej jakby sieci czy grzybni, ale to jest rodzaj mafii, tylko żeby ta mafia nie robiła tego kosztem innych ludzi i nie powodowała więcej nieszczęścia, tylko właśnie dobra, ale żebyśmy my kobiety zarabiały na tym jednak duże pieniądze. Bo to chodzi o to, że dopóki nie zaczniemy zarabiać tak samo pieniędzy jak mężczyźni, dopóty niestety nie będziemy niezależne, a tak naprawdę to jest o niezależności. Na przykład mamy w Polsce taki przypadek tych osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, w którym wrobiono, no brzydko mówiąc, matki najczęściej, bo to w 90% jednak z badań wynika, są matki, choć są też ojcowie, wrobiono matki w to, że mają zajmować się osobami z niepełnosprawnością za państwo. Jakby istnieje dokument prawny podpisany przez Bronisława Komorowskiego dawno temu, 11 lat temu ponad, konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca praw osób z niepełnosprawnościami, z której jasno wynika i podpisały ją wszystkie państwa ONZ i bardzo dużo innych krajów, z której jasno wynika, że osobą z niepełnosprawnością zajmuje się państwo w tym sensie, że zadaniem państwa jest tak wyrównać szanse tej osobie, żeby ta osoba miała dostęp do wszystkiego, do czego ma dostęp osoba pełnosprawna, żeby mogła żyć tam, gdzie wybierze żyć, niekoniecznie z mamusią i statusiem, albo babcią, ciotką, nie wiem kim tam jeszcze. I żeby oprócz tego, że ma prawo wybrać, gdzie chce mieszkać, miała zapewnioną asystencję osobistą, czyli jest osoba zapewniona przez państwo, wyszkolona, która dla tej osoby pełni, to jest praca pełnopłatna, dobrze nawet płatna na świecie, w państwach zachodnich praca, gdzie ta osoba jest jakby przedłużeniem, nie wiem, jeżeli ta osoba nie ma rąk, to ta osoba jest jej rękoma, jeżeli tak jak moje dzieci nie potrafi mówić, no to komunikuje się z moimi córkami, załatwia z nimi wszystko, co moje dzieci potrzebują załatwić, a ja w tym czasie nie jestem matką Polką, która siedzi w domu i zajmuje się dziećmi, tylko ja żyję jak obywatelka, każda inna, i moje dzieci, mając wyrównane szanse, żyją również jak obywatele inni i mieszkańcy i mieszkanki tego kraju. Jakby ta konwencja została podpisana. To, co zrobiła wtedy Platforma Obywatelska, jestem jakby za lewicą, więc mam trochę tak nerwy na tę sytuację dużą, dlatego się teraz tak przed Państwem trochę tym podniecam. To było to, że podpisując ten dokument, który tak jak mówię, podpisało po prostu ogromna ilość krajów na świecie i większość w Europie, wyłączono z niej protokół, taki był zapis, wyłączono z niej protokół, zgodnie z którym osoby z niepełnosprawnością mogą napisać do sekretarza ONZ, że nie przestrzega się w Polsce tego i tego i tego i tego i tego. Wyłączono ten protokół, czyli podpisano konwencję, ale niemożliwe jest zgłoszenie zaniedbań i nierealizowania jej. W związku z czym przez tyle lat od podpisania tej konwencji osoby z niepełnosprawnością w Polsce nie mają wyrównanych szans, nie ma asystentury, nie mogą mieszkać w mieszkalnictwie wspomaganym. Jedynym miejscem jest Gdańsk, gdzie jakby Dulkiewicz, która jest z Platformy, jakby znaczy z koalicji to zorganizowała. Jakby mamy sytuację, w której matka Polka dalej realizuje szkodliwy wzorzec. I tego się od niej oczekuje. Dorzucimy wam 500 zł, ale wy siedźcie dalej w tych domach do końca życia po prostu i zajmujcie się osobami z niepełnosprawnością.
Niech państwo sobie wyobrażą, że od jutra zacznie się miesięczny strajk wszystkich osób pracujących w branży reklamowej. Dramat. Jesteśmy po prostu w świecie bez reklam. Strasznie źle. Nikt nie wie, co ma kupować. Nic nam się nie wyświetla. Jesteśmy przerażeni, zagubieni. Ale zestawcie to z tym, że jutro zacznie się miesięczny strajk śmieciarzy. To jest dramat, to jest autentyczny dramat. To po prostu nie mamy jak funkcjonować. To znaczy taka myśl o tym, co by było, gdyby jakaś branża, pracownicy jakiegoś rodzaju przedsiębiorstw zaczęli strajkować, ona odpowiada na to pytanie. To znaczy wiesz, co by było, gdyby... Co by było, gdyby pielęgniarki po prostu rzeczywiście zastrajkowały? Pamiętacie strajk nauczycieli? To są sytuacje, w których nagle naprawdę nam się wysuwa ziemia spod nóg i naprawdę mamy gigantyczny problem, bo nasz świat przestaje funkcjonować. I nagle sobie wtedy zdajemy sprawę z tego, że logika kapitalizmu, w którym żyjemy, jest kompletnie głupia, bo płaci bardzo dużo za pracę bez sensu i płaci śmiesznie mało za te prace, które mają największy sens. I to jest sytuacja, którą się odkrywa właśnie w takim doświadczeniu braku najbardziej podstawowych rzeczy. Ale myślę sobie, że coś jest, ten temat pracy jest niezwykle ważny i to jest taki temat, który jest coraz ważniejszy, bo coraz mniej pracy dla nas też zostaje. No bo jeżeli ta sztuczna inteligencja będzie się rozwijać, tak jak się rozwija w takim tempie, ona już niedługo nas przegoni. To już jest kwestia raczej 3, no pesymiści mówią 7 może lat, że ona będzie dużo lepsza od nas właściwie we wszystkim. I dla nas zostaną jakieś takie małe poletka, tylko jakieś takie dosyć niewielkie obszary.
Bardzo jestem ciekawa, jakie?
No właśnie. I to jest pytanie, jakie? Czy to będą tylko te prace, wiesz, które wymagają tego, żeby ktoś kogoś dotknął, ktoś komuś niósł pomoc bezpośrednio, nie wiem, złożył nogę, zeszył ranę, czy po prostu zrobił takie, pozbierał rzeczywiście fizycznie.
Ale może jest tak, że sztuczna śmieci? Inteligencja zastąpi właśnie te wszystkie bezsensowne, a dobrze opłacane prace.
I będziemy żyć w świecie, w którym ona będzie zarabiała najwięcej. To też jest możliwe. A my będziemy po prostu jej podnóżkami. To też jest możliwe. No i oczywiście się mówi o tym, że ona właśnie nie, kobiet nie wyprze z rynku pracy, że haha, panowie,
czyli jednak kompetencje do widzenia. Miękkie, tak?
Czyli te miękkie kompetencje będą w przyszłości dużo ważniejsze. No ale nie wiem, wiesz, to jest wszystko bardzo trudne do przewidzenia i myślę, że żyjemy w świecie, w którym te zmiany będą następowały błyskawicznie i nagle się okaże, że jest jakiś taki być może, i tutaj mówię z szowinizmem gatunkowym, ludzki czynnik, ale może też się okazać, że wcale go nie ma i że tak naprawdę to wszystko, co sobie myśleliśmy o nas górnego i wspaniałego, to akurat jest bardzo łatwo zrobić.
Może tak być. Mam jednak też taką nadzieję, że tak szybki jakby rozwój tej sztucznej inteligencji pozwoli zastąpić te struktury zhierarchizowane innymi, że jakby to też pójdzie w taką stronę. Mam taką nadzieję, że jednak organizacje, no te takie jakby drabiniaste, wyginą i że właśnie to pójdzie bardziej w stronę położenia. Sztuczna inteligencja. Nie wiem, to jest kwarc, Dolina Krzemowa, to są jakieś inne połączenia. Może jednak to będzie bardziej z ziemi i bardziej ku położeniu niż ku sterczeniu. Mam taką nadzieję. Czy dla was na przykład tutaj w tym teatrze, czy wy, to jest bardzo ważne dla mnie, co odpowiecie, czy mogliście przez te 8 lat realizować artystycznie program taki, w jaki wierzyliście i chcieliście go robić w takim samym stopniu jak wcześniej, czy to was spętało i nie mogliście tego robić? Bo dla mnie teatr jest jakby dużo ważniejszy od telewizji. Bardzo to jest ważne, co powiecie. Właściwie to mi umieści, to mi w głowie zrobi duży porządek, jakbym.
Rozumiem, Agnieszka, że wywołujesz Sebastiana Majewskiego do odpowiedzi, dyrektora artystycznego.
Widzów też.
Moja odpowiedź jest prosta. Mogliśmy. Przez 8 lat mogliśmy. Nie odebraliśmy ani żadnej cenzury takiej prewencyjnej, ani cenzury tematycznej, ani cenzury ekonomicznej.
Nie ma czegoś takiego jak kultura dla wszystkich. Bo nie ma czegoś takiego. Co mnie w PiS-ie wkurzyło, to, że oni mi mówili, co mi się ma podobać, a co mi się ma nie podobać. Powiem tak, ja nie lubię Zenka Martyniuka, ale widziałem film o Zenku Martyniuku, bardzo dobrze zrobiony. Opowieść o zwykłym chłopaku, któremu się w życiu udało tylko pozazdrościć. No i nie będę na ten film, na tym filmie psów wieszał, ale z drugiej strony, jeśli jest film, którego nie widziałem, to nie odważę się powiedzieć, że tylko świnie siedzą w kinie. I to jest ta istota zła. A jeśli telewizja ma się zmienić, to ma się zmienić w takiej perspektywie, żeby dokładać wszystkim porówno, albo wszystkich równo chwalić. I to jest wszystko. Natomiast można zrobić coś takiego, żeby każdy z nas miał to okienko w telewizorze dla siebie. Teatr telewizji, proszę bardzo. Nie wszyscy muszą oglądać. Tak jak ja nie muszę oglądać mszy, którą ta telewizja uporczywie co jakiś czas powtarza. Ja nie muszę oglądać meczy, bo uważam, że to jest marnowanie czasu. Nie dlatego, że piłkarze zarabiają więcej niektórzy niż żebyśmy tę swoją rafinerię sprzedali, tylko dlatego, że wokół tych klubów tworzą się takie subkultury bandyckie i z tym żadne państwo nic nie chce zrobić. A z tym się powinno walczyć. Nie z tym, że siedzą i piją piwo, ale z tym, że tworzą się bandy, że handlują narkotykami, że się biją, mordują i tak dalej. Bo to jest kryminogenne. A policja się ich boi i to jest też smutny obraz naszego państwa. No ale jak mamy szefa policji, który wysadził granatnikiem pół komendy, to co ja dziękuję bardzo.
Dla mnie z tego wszystkiego, co tutaj dzisiaj padło i w jaką stronę w ogóle ta dyskusja cała popłynęła, wynika to, że mamy bardzo dużo pracy przed sobą, czyli to nie będzie tak, że pracy nam w najbliższym czasie zabraknie. I to jest bardzo dobrze, bo praca męczy, ale też jakoś pewnie jest nam potrzebna. Marx pisał, że odegrała gigantyczną rolę w procesie uczłowieczenia małpy, więc pewnie będziemy dalej się uczłowieczać. Czy to jest dobre, czy złe, no to się dopiero pewnie będzie okazywało. Bardzo Państwu dziękujemy, że Państwo tak długo tutaj nam towarzyszyli. Dobrej nocy.
Dziękujemy. Thank you.